jeszcze że punkt zaczepienia z poprzednią częścią, bo jeszcze mamy tutaj Deezy współczesne. Jest to mozaika z kaplicy braci dolorystów w Józefowie pod Warszawą, wykonane przez takiego pana, nie pamiętam imienia, Grzelaka, który wydaje mi się, że w tej chwili jest no, najlepszym rzemieślnikiem, takim najlepszym znaczeniu tego słowa, jeśli chodzi o mozaikę w Polsce. Jest to człowiek, który rzeczywiście zna się na mozaice i ta mozaika jakoś też wraca, znaczy wraca. W Polsce nigdy mozaika jakoś tak silnie nie była obecna, jeśli chodzi o średniowiecze. Bardziej były freski. To jeszcze jest Deezis z kaplicy nowicjatu dominikanów w Warszawie, na Służewie. A malowała te Deezis, tylko że tutaj jest połączone tak fizycznie, a w ołtarzu jest to rozdzielone troszeczkę. Malowała to Deezis pani Iza Murza tutaj z Poznania. Znaczy ona pochodzi z Podlasia, ale tutaj tam kończyła szkołę pisania ikon, a potem tutaj ASP w Poznaniu tutaj mieszka, maluje ikony. Przechodzimy teraz do takiego typu ikony, które nazywa się Matka Boża Znaku oraz Oranka. Jakby to w jednym takim zgrupujemy te dwa typy, dlatego że te dwa typy łączy często wizualnie gest podniesionych rąk Matki Bożej. Maryja, która jak Mojżesz z podniesionymi rękoma wstawia się za światem. Tutaj mamy ikonę Nowosielskiego współczesną i Maryja właśnie, która wstawia się. Klasyczne przedstawienie orantki, inaczej właśnie ta wstawiająca się, ukazuje Bogu Rodzicę bez dzieciątka i z rękoma uniesionymi na wzór modlącego się Mojżesza. To obraz Kościoła, który w modlitwie wyprasza dla świata dar zbawienia. Jak wcześniej Miriam uosabiała święty Izrael oczekujący na przyjście Mesjasza, tak w obecnym czasie Bogu Rodzica Orantka przewodzi wspólnocie chrześcijan, którzy wyczekują ostatecznego przyjścia Zbawiciela, a Duch i Oblubienica wołają przyjść. Tęskniący za Zbawicielem Kościół daje świadectwo cierpliwego i wiernego oczekiwania na nową ziemię i nowe niebo. Gotowy do uzasadnienia nadziei, która w nim jest. Można powiedzieć, że to jest najlepszy typ ikony na ten czas właśnie tego pierwszego okresu Adwentu, kiedy Kościół czeka na to ostateczne przyjście Chrystusa. Tak właśnie Maryja, która jest uosobieniem Kościoła, który cały sobą czeka na ostateczne przyjście Kościoła. Jak święty Augustyn mówi, życie chrześcijanina jest świętą tęsknotą. Tak. Właśnie to jest ten wymiar Kościoła, który już i jeszcze nie, już przez to, że uczestniczymy w pastrze Chrystusa, że przechodzimy tą paszczę. Paschę, że jesteśmy już po wcieleniu i po wydarzeniu paschalnym, czyli już tego Chrystusa w sobie nosimy, doświadczamy Go, przyjęliśmy Go, a jednocześnie no właśnie, że to Królestwo w nas jest, a jednocześnie wołamy codziennie, przyjdź Królestwo Twoje. To jest to napięcie między tą obietnicą, Królestwo moje jest was, ja jestem was. Królestwo Boże jest bliskie. Ostatnio właśnie jakoś tak sobie, jakoś próbując, myśląc właśnie nad tą tajemnicą, co to znaczy, że Królestwo jest bliskie, to znaczy, że Chrystus jest bliskością, tak? Że Go doświadcza, On jest namacalny przez sakramenty, przez modlitwę, to Królestwo jest bardzo blisko, a z drugiej strony tego Królestwa u nas ciągle jest za mało. Jeszcze to nowe stworzenie jest takie rachityczne, jeszcze jest niepewne, jeszcze się dopiero wykluwa. Bogorodica Orantka wyobraża Kościół, który przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, w nocnych czuwaniach i postach, to jest drugi list do Koryntian, wstawia się za światem. Orantka to zarysowany w ikonograficznej tradycji obraz Kościoła jako sakramentu zbawienia świata. Tak nazywa Kościół Sobór Watykański II. Artystycznym przykładem usposobienia Kościoła jest przepiękna XI-wieczna mozaika Matki Bożej Orantki właśnie z Soboru Świętej Sofii w Kijowie, o którym już mówiłem. W Kościele Matce wszystkich kościołów Świętej Rusi. Tutaj mamy fragment taki malutki Orantki też Nowosielskiego z kościoła Wesołej pod Warszawą. Gdzieś jeszcze tutaj powinno być jeszcze większe. Jest też wesoła. Jak się w ogóle wesołej, jak ktoś jeszcze nie był, to serdecznie zachęcam do tego, żeby kiedyś tam się pojawić. Przepiękny kościół, cały zaprojektowany przez Nowosielskiego, całe wnętrze. Też kościół powstał w ogóle w latach 30. w takim stylu neoromańskim, ale nie był wykończony w środku. I Nowosielski całość zaprojektował. Tam potem początkowo był taki proboszcz, który nad tym czuwał, potem pojawił się pewien proboszcz, któremu trochę ten Nowosielski nie pasował, więc zawieszał różności tam. Ale na szczęście zapisano to już na listę obiektów zabytkowych i otoczonych opieką konserwatorów zabytków i jest tam teraz wspólnota Szemenew, chyba z tego co wiem, się opiekuje jakoś jest to chronione. Ale jak się wejdzie tutaj do tego kościoła, to też właśnie od razu, ja pamiętam jak pierwszy raz byłem, chyba już byłem po święceniach i potem przyjeżdżałem z prenowicjatami, które na służebie prowadziłem z braćmi, przyjeżdżaliśmy tam zawsze i tam siłą rzeczy nie da się innej mszy odprawić jak właśnie kanon rzymski, o którym mówiłem. Także to po prostu ten kanon rzymski, tą pierwszą modlitwę eucharystyczną po prostu widać w tej apsydzie. Jednym z wariantów Orantki jest typ ikonograficzny, teologicznie najbardziej nasycony tajemnicą wcielenia, określony jako dziewica znaku. Oto Panna pocznie i porodzi syna, tak właśnie. Będzie wam dany znak. I to jest, można powiedzieć, no właśnie ikona tej drugiej części Adwentu, albo też patronka Rorat, które od początku Adwentu zwracają uwagę na tą tajemnicę wcielenia, czyli przypomnienie o wcieleniu. Tak, Maryja, która jest oczekująca, która wstawia się, ale która już jest po przyjęciu obietnicy. Oto poczniesz i porodzisz syna. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Tak, Maryja nosząc Chrystusa w stawieniu. Maryja przedstawiona jest tradycyjnie w pozie urandki, ale na wysokości piersi znajduje się medalion z przedstawieniem Emanuela, czyli tego, który jest znaki poczętego w łonie Matki. U jego podstawy umieszczone są dwa biblijne wersety, ten, o którym mówiłem, dlatego Pan sam dawał znak, stąd ta nazwa właśnie tego przedstawienia ikonograficznego. To Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel. Oraz Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Pozostając aż do końca czasu w bólach rodzenia, Kościół oczekuje powtórnego przyjścia Zbawiciela i wyprasza światu błogosławiony owoc Ducha Świętego, którym jest Chrystus Jezus Emanuel, Bóg z nami. Tak jak Maryja tutaj jest znakiem dla Izraela i czeka na tego Chrystusa, już nosząc Go w swym łonie, tak samo Kościół jest znakiem dla świata, że nosi w sobie tego Chrystusa, rodzi Go nieustannie. To my Go rodzimy ciągle w sobie, tak? Te bóle rodzenia, których doświadczamy z powodu naszych słabości, z powodu naszych grzechów, z powodu wątpliwości, niepewności, lęku, ten Chrystus ciągle w nas rodzi się na nowo, a jednocześnie Kościół jest powołany, żeby rodzić Chrystusa w innych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Właśnie znakiem Kościoła jest jego nadzieja. Można powiedzieć, że siłą przepowiadania Kościoła jest nadzieja, którą Kościół niesie. Nadzieja, która jest też zarysowana właśnie w tej ikonie, że Maryja już nosi w sobie swój młody Chrystusa. Jeszcze Go nie widać, jeszcze się nie narodził, ale ona już Go w sobie nosi. Jeszcze Kościół nie widzi Chrystusa, ale Maryja jako cząstka Kościoła już tego Chrystusa w sobie nosi. Kontemplacja ikony dziewicy znaku odsłania wizję Kościoła jako przybytku Boga z ludzi, jako miejsce świętego świętych. I chociaż z powodu swych grzechów Kościół tym bardziej pyta, jak się to stanie, w pokornym geście wyciągniętych rąk wyprasza obecność Ducha Świętego, epikleza. To jest znowu taki bardzo ważny gest, który mówi o Kościele, tak? Wyciągnięte ręce z jednej strony są gestem wstawiennictwa, ale wyciągnięte ręce są też wołaniem do Ducha Świętego. W czasie liturgii kapłan wyciąga te ręce w dwóch momentach. Znaczy wyciąga ręce głównie jako wstawiając się, ale też prosząc o Ducha Świętego. Są to takie dwa momenty. Epikleza, która jest przed przeistoczeniem, czyli zanim zostaną wypowiedziane słowa ustanowienia, czyli słowa, które wypowiedział Chrystus, Kościół prosi Ducha Świętego, żeby Duch Święty stąpił na chleb i na wino. W kanonie rzymskim, w pierwszej modlitwie eucharystycznej, na początku nie było tych słów Ducha Świętego, tylko niech błogosławieństwo stąpi. Ale zawsze Kościół utożsamiał to słowo błogosławieństwo z epiklezą, czyli z wołaniem o Ducha Świętego. Ale żeby nie było wątpliwości, to po Soborze Watykańskim II, oprócz tych słów niech stąpi błogosławieństwo, to dodano jeszcze słowa niech stąpi Duch Święty. Tak? Tutaj w ogóle na marginesie to była taka dyskusja. Wiadomo, jak gdzieś się pojawi konflikt, to wtedy każda ze stron podkreśla jakiś swój punkt widzenia. Więc Kościół Zachodni podkreślał, że nie, dla Eucharystii najważniejsze są słowa przeistoczenia, czyli słowa, które powiedział Chrystus. A Wschód mówił, nie, najważniejsze jest epikleza, czyli wołanie o Ducha Świętego. No a właśnie prawda jest w jedności, czyli i słowa Jezusa, i Ducha Świętego, no bo Chrystus też nie działał bez Ducha Świętego, tak? Tylko, że Chrystus był posłuszny wobec Ducha Świętego. I drugi moment, kiedy kapłan wyciąga, prosi o Ducha Świętego, to jest modlitwa nad ludem. Czyli jakby też, żeby to, co się stało na ołtarzu, stało się w nas, chrześcijanach, tak? Żeby to, co stało, Eucharystia, o której Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. I te słowa Chrystus, kapłan każdy wypowiada w imieniu Chrystusa, żeby też w nas się stało. Na moją pamiątkę, to znaczy, żebyśmy my stali się Eucharystią. Do tego tematu Eucharystii jeszcze wrócimy w innym typie ikony maryjnej. Więc Kościół, pytając, jak się to stanie, w pokornym geście wyciągniętych rąk wyprasza obecność Ducha Świętego, który jako parakletos, obrońca, przychodzi z pomocą, osłaniając naszą niemoc, niemoc wspólnoty wierzących. We wnętrzu Kościoła, jak wcześniej w łonie Maryi, co wysławia akatyst, łono Twoje stało się większe od nieba. Z Ducha Świętego nieustannie poczyna się Bóg człowiek. Kościół obłubienica z pokorą i wiarą staje przed Bogiem i wyznaje. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ikonograficzny schemat dziewicy znaku może być bardziej rozwinięty. Wówczas w kompozycję włącza się jeszcze rzadko spotykany szczegół, ujawniający pewien aspekt liturgiczny. Jest to widoczny pod nogami Maryi kobierzec, którego używa się we wschodniej liturgii pontyfikalnej. Symbolizuje on kosmiczną posługę Maryi i Kościoła orędujących przed Bogiem za całym rodzajem ludzkim. Bogorodzica stojąca na kobiercu, jak na obłoku, pośród złotej jasności chwały Bożej, obrazuje Kościół jak nowe i przemienione stworzenie, nowego człowieka. Stąpiło na nas życie, pokonała naszą śmierć, zabiło ją moc swojej żywotności i zawołało głosem wielkim, abyśmy wrócili stąd do Niego, do tej odrębnej dziedziny, z której ono stąpiło na nas. Najpierw wstąpiło do łona dziewicy, gdzie zaślubiło naszą ludzką, cielesną i śmiertelną naturę, aby nie pozostała śmiertelną na zawsze, pisał święty Augustyn w Wyznaniach. Nie wiem, czy tutaj mam tą Matkę Bożą na kobiercu znaku. Tu jeszcze jest, może jak już tutaj jestem, to zwrócę uwagę, to jest też przepiękne współczesne freski Mateusza Środonia, który chyba w tej chwili jest najbardziej znanym ikonografem w Polsce. Mateusz Środoń, który skończył ESP w Krakowie, uczył się w Grecji. No, to jest kościół w Międzylesiu, gdzie właśnie wykonał freski, drogę krzyżową. To jest właśnie Matka Boża, orandka znaku. Ciekawa jest jego technika, można powiedzieć, z punktu widzenia klasycznej techniki, trochę nieortodoksyjna, bo on maluje bezpośrednio na naturalnym materiale, czyli na desce bez podkładu, bez lewkasu. Lewkas to jest taka mikstura wapno, klej i tak dalej, którą się na deskę nakłada i dopiero potem się rysuje rysunek i maluje. On bezpośrednio maluje na drewnie i na kamieniu. Ale jego nauczyciele z Grecji uważają, że mieści się to w ortodoksji. No, myślę, że Mateusz Środoń jest takim wielkim artystą w ogóle i ten artyzm, mimo że jest człowiekiem bardzo głęboko wierzącym i wierny kanonowi malowania ikon, to jednak widać w nim to jego wyjątkowość, jego twórczość. Tak, tak jak, no nie wiem, Rublowa się rozpozna. On nie naśladował bezmyślnie, mimo że był wierny kanonowi, ale widać zawsze, że Rublow to jest Rublow. I myślę, że każdy pisarz ikon nie powinien tylko ślepo naśladować, będąc wierny kanonowi, a jednak jakiś swój taki ludzki charakter. Tak, łaska ładuje na naturze, więc i ta łaska pisarnika też musi bazować na naturze. To wprawdzie nie jest Matka Boża znaku, ale tutaj mi się gdzieś tutaj wkręciło, to tylko powiem, że to jest dolny fresk w kaplicy klasztornej na Freta Dominikanów. Powyżej tego fresku jest Chrystus Pantokrator. Bardzo, to jest dopiero co powstało w zeszłym roku i nawiązuje to do rzymskich fresków z pierwszych wieków. To mamy z Grecji, gdzieś Matka Boża w znaku. Tutaj jest też, jak już jest tutaj taki element wstawiennictwa. Mamy tutaj świętego Mikołaja, który przedstawia Matce Bożej króla Władysława Jagiełłę. To jest kaplica zamkowa w Lublinie. Przepiękna kaplica, jak ktoś nie wie, to też polecam. Jest Matka Boża znaku, tylko bez wyciągniętych rąk, o randki. Jest to ikona pochodząca z Konstantynopola, którą wykradli z Konstantynopola, jak zresztą 90% stamtąd rzeczy Wenecjanie, i znajduje się dzisiaj w San Marco w Wenecji. To jest też Matka Boża znaku. Bez tego elementu orantki, wyciągniętych rąk, jest to ikona pani Izy Murzy tutaj z Poznania. Tą ikonę posiadają karmelici. To jest Matka Boża orantka, ale pneumatowora. Stąd ten też czerwony kolor szar Matki Bożej, namalowany przez panią Hannę Dąbrowską-Certę z naszego studium i szkoły pisania na Służewie. Pisała razem z bratem Mariuszem Skowrońskim. Tu jest Matka Boża znaku, mozaika tego pana Grzelaka, o którym mówiłem. Tu Matka Boża znaku z miejscowości Wódwa w Czarnogórze, kościół katolicki, właśnie taka czczona ikona. Patrzę, nie mam tej Matki Bożej na kobiercu. Mam ją tylko w komórce, ale nie mam jak przerzucić tutaj na komputer. Akurat przedstawienie, które jest na ornacie, które mamy w Szczecinie. Używam właśnie też w Święta Maryjne na Roratach. Matka Boża znaku z Chrystusem właśnie stojąca na kobiercu, o którym tutaj wspominamy. Kolejne przedstawienie Matki Bożej, znaczy kolejny typ przedstawień, najbardziej znany, najbardziej można powiedzieć, może nie tyle klasyczny, co najbardziej rozpowszechniony, zwłaszcza na Rusi, ale potem także bardzo mocno w ikonografii, także zachodniej, czyli Hodegetria, czyli wskazująca drogę. I tutaj widzimy związek między Maryją Hodegetrią, ta, która wskazuje na Chrystusa, i Kościołem, którego główną misją jest wskazywać na Chrystusa, czyli głosić Chrystusa. Teotokos Hodegetria, przewodniczka, wskazująca droga, ukazuje Kościół w jego posłudze słuchania i wskazywania odwiecznego Logosu Chrystusa. Schemat ikonograficzny przedstawia Bogorodicę emfas, najczęściej twarzą do nas, niekiedy z lekkim pochyleniem głowy. Matka Boża trzyma na jednej ręce zasiadającego jak na ikonie dzieciątko Jezus. Tutaj akurat mamy taki nietypowy element tej ikonie, rzadko znajdujący się, że Pan Jezus jest leżący, bo najczęściej po prostu siedzi na ramieniu albo stoi przy Matce Bożej. Tutaj jest taki leżący, ale jest to też ten typ Hodegetria. w nazwie Hodegetria, wskazująca drogę, zawarta jest koncepcja wszystkich ikon maryjnych, ponieważ Matka Boża prowadzi nas do Chrystusa. Życie chrześcijanina jest drogą wiary. Maryja jak Abraham, a za nią Kościół, nie ustaje w pielgrzymce wiary. Wspólnota ochrzczonych idzie tą samą drogą, którą przeszedł sam Chrystus. Jest to droga do Jerozolimy, którą zmierzamy, by uczestniczyć w wydarzeniu paschalnym. Tak jakby jednym z takich obrazów Kościoła to jest droga. Tak? Jezus, jak patrzymy w Ewangelii, to wszystko, co się dzieje w Ewangelii, wszystkie wydarzenia, one są w drodze. Tak? Pan Jezus cały czas jest w drodze do Jerozolimy. I wszystkie wydarzenia są elementem tej drogi. Ale oczywiście nie chodzi tylko o drogę fizyczną, którą Jezus przemierzał dosłownie, jako Żyd pobożny, chodząc na święta i idąc oczywiście w ostateczności, tak jak zapowiedział, po to, żeby oddać swoje życie. Ale pielgrzymuje przede wszystkim jako człowiek wiary, jako syn Abrahama. Postępuje ku Ojcu cały czas. Wspólnota ochrzczonych idzie tą samą drogą, którą przeszedł Chrystus. Jest to droga do Jerozolimy, którą zmierzamy, by uczestniczyć w wydarzeniu paschalnym. Z jednej strony Kościół uczestniczy w wydarzeniu paschalnym, tak cały czas, przez Eucharystię, a z drugiej strony jakby to wydarzenie paschalne ciągle jest przed nami. Z jednej strony już zostaliśmy przez chrzest zanurzeni w wydarzeniu paschalnym i owoce tej paschy spożywamy w Eucharystii, a jednocześnie ta pascha jeszcze w nas nie dokonała się w pełni. Tak? Już i jeszcze nie. Kościół musi sam mężnie przejść przez paschę. Stać z Maryją pod krzyżem, wytrwać z nią w dzień sobotni w milczeniu wstąpienia do otchłani, by ze świtem wielkanocnego poranka wraz z nią stać się świadkiem zmartwychwstałego. Kościół, głosząc światu słowo, sam je kontempluje na wzór umiłowanego ucznia, który w czasie ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi mistrza. Kościół opiera się na słowie Ojca i wsłuchuje się w rytmy ducha, aby rozpoznać zbawczą dla siebie i świata godzinę Jezusa. Kościół, uczeń w szkole Matki Słowa, uczy się z jej kontemplacyjnym usposobieniem rozważać wszystkie te sprawy, aby dochowując wierności wypełnić wolę Ojca. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. I myślę, że dla nas najbardziej znanym przedstawieniem Hodegetrii to jest Matka Boska Jasnogórska. Jan Paweł II bardzo często odwoływał się właśnie do sceny w Kanie Galilejskiej. Tak? To jest ten moment, gdzie właśnie Maryja jest ewangelizatorką, ale jednocześnie ewangelizatorką, która nie przestaje kontemplować. Tak? Tak jest ułożona ta scena w Kanie Galilejskiej, że ona kontempluje Słowo. Ona nie trwa tylko w wydarzeniu powierzchownym, nie tylko jest wesele i nie tylko widzi konsekwencje braku wina, tak mogłaby sobie ponarzekać, posmucić się, czyli widać powierzchownie, ale ona głęboko widzi wydarzenia w sposób mistyczny, dlatego że cały czas kontempluje Słowo i ona wie, że to Słowo teraz może stać się ciałem, że to Słowo teraz właśnie może dokonać swojego dzieła. Czyli z jednej strony ona kontempluje, a z drugiej strony ewangelizuje. I to jest właśnie typ tej ikony Hodegetria. Hodegetria to z jednej strony bycie przy Chrystusie, kontemplowanie Go, nierozłączność, a z drugiej strony wskazywanie na Niego. Często właśnie na tych ikonach Matka Boża ręką wskazuje właśnie na Chrystusa. Przed tą świętą ikoną Kościół gromadzi się na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej i karmi się Słowem Ojca. Ta tajemnica światła, jedna z odsłon uroczystości objawienia Pańskiego, mówi o mistycznych zaślubinach Słowa z człowiekiem. Święty Piotr Chryzolog w swojej mowie na święto objawienia Pańskiego na Epifanie głosi: dzisiaj Chrystus przemienia wodę w wino i przez to daje początek znakom z nieba, albowiem woda miała się przemienić w tajemnicę krwi, a czyste wino z naczynia swego ciała miał Chrystus ofiarować pijącym, aby się spełniło to, co zostało powiedziane. Kielich mój pełny obrzeki. Tajemnica wcielenia to najpiękniejsze gody, najtrwalsze zaślubiny nieba z ziemią, Boga z człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem, odwiecznie uczony ojcowie Kościoła. Faustus, biskup Rieso, dopowiada: dlatego też i Pan, jak oblubieniec wychodzący ze swej komnaty, stąpił na ziemię, aby przez swoje wcielenie zgromadzić spośród narodów i zjednoczyć swój Kościół, któremu także przyniósł swój dar i posag. Darem było zespolenie się bóstwa z człowieczeństwem, posagiem zaś złożenie siebie w ofierze dla zbawienia ludzi. Gdy się uważnie nad nimi zastanowimy, to wody ukażą nam obraz chrztu i odrodzenia. Właśnie w tej ikonie można powiedzieć, mamy wszystko. I mamy chrzest, i Eucharystię, i głoszenie, i kontemplację. No, wszystkie najważniejsze elementy Kościoła, który jest w drodze. Który, żeby nie ustał w drodze, właśnie musi nieustannie wracać do tajemnicy chrztu, musi karmić się Eucharystią, musi karmić się Słowem, kontemplować te Słowa. Inaczej się nie może tego dla siebie zostawić. Będąc w drodze, opowiada dobrą nowinę. Hodegetria, Matka Boża, przewodzi nam uczcie Słowa. Po pierwsze, uczy Kościół, jak patrzeć według Ducha. Niewiasta o czystym spojrzeniu posiadała kontemplacyjną zdolność dostrzegania całej bosko-ludzkiej rzeczywistości. Obejmuje całość. Także to wszystko, co znajduje się poza tym, co tymczasowe. Przeżywa człowiecze tu i teraz. Jest na weselu w Kanie Galilejskiej. Ale w świetle boskiego chodzi je. To słowo, które jest tak bardzo kluczowe dla liturgii. Tak? My tego teraz tak może nie przeżywamy w języku polskim, ale w liturgii gregoriańskiej to słowo chodije to jest po prostu takim słowem kluczem. Tak? Dziś Chrystus chodije, Chrystus się narodził, dziś Chrystus umarł, dziś Chrystus zmartwychwstał, dziś Chrystus przychodzi, dziś Chrystus stąpił do piekieł. To słowo dziś, które nie oznacza tylko tego naszego dziś, którym albo jest entuzjazm, albo smutek, ale tego prawdziwego dziś nowego stworzenia. A jednocześnie Maryja jest zakorzeniona w tym dziś takim namacalnym. Tak? Ona też widzi i radość weselników, ale też i przewiduje, że za chwilę będą smucić, narzekać, oskarżać, bo zabrakło wina. Tak? Dostrzega to, co mogłoby się wydarzyć z powodu braku wina. Smutek nowożeńców, wstyd gospodarza, narzekanie weselników. Jako matka człowiecza odgaduje ludzkie odczucia, ale jako matka Boga rozpoznaje także odpowiedź Słowa. Ona wie, że widzi już Chrystusa. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. Gotowego objawić się swej zbawczej miłości. No i właśnie to jest doświadczenie Kościoła, które jednocześnie jest zakorzenione w tej rzeczywistości. Widzi tą rzeczywistość z całą ostrością. Przeżywa ją na sobie. Tak, chrześcijaństwo, Kościół nie jest wyciągnięty z tej rzeczywistości świata, tak? A z drugiej strony jest przez kontemplację Słowa już obecny w tym chodije, które daje wyzwolenie dla tego naszego dziś ludzkiego, tak? Tutaj mamy przedstawienie, niestety takie bardzo malutkie, Matki Bożej Zwycięskiej. Jest to szczególna ikona dla Dominikanów, dlatego że Dominikanie tę ikonę zamówili we Lwowie w XIV wieku. Taka jest jedna z hipotez, także Dominikanie ją zamówili, inna z hipotez, że ją otrzymali, ale w każdym razie jest ona związana z Dominikanami. Dominikanie, jak opuszczali w 1946 roku Lwów, to także zabrali tą Matkę Bożą do Gdańska i jest w Gdańsku, ale jej kopia jest też w Szczecinie i też jest w prezbiterium, też jest jakoś czczona. To chyba tylko dlatego, że jest to związane ze szczególną osobą, tak jak Poznań ma ojca Czesława, Tak, Szczecin ma ojca Floriana, jeszcze kilka lat starszego ojca Czesława, ale tak samo ten sam charyzmat spowiadania i takiej otwartości pomimo wieku. I ojciec Florian był bardzo młody, wyświęcony, to lekarz mi powiedział, że niewiele pożyje sobie jednak, ale żeby trochę wydłużyć to, żeby najlepiej trafił do klasztoru nad morzem, więc 30 lat był w Gdańsku. A potem przeszedł do tworzonego klasztoru w Szczecinie. Chociaż z tym morzem w Szczecinie to za gróżnie. No ale jako ojciec Florian jeszcze był w Gdańsku, to zamówił kopię właśnie tej ikony i potem tą kopię zabrał ze sobą do Szczecina. Tak. Klasztory dominikańskie nad morzem czczą Matkę Bożą właśnie zwycięską. To też jest właśnie klasyczna hodegetria. Chrystus ze zwojem, albo z księgą i właśnie Maria wskazuje prawą dłonią Chrystusa. Tu jest też, można powiedzieć, o tej ta właśnie kontemplacyjna trwanie przy słowie, które też rodzi współczucie, tak? Ta Ewangelia o dobrym Samarytanie, tak? Który nie tylko widział, tak jak kapłan i lewita. Oni widzieli doskonale, widzieli to dziś, ale nie potrafili zobaczyć tego dziś Boga, który chciał okazać współczucie temu biedakowi. Zobaczył to dopiero ten Samarytan. Bogu Rodzica nie stoi biernie na uboczu. Porzuca wygodną pozycję gości. Jest kobietą głębokiego spojrzenia, ale i matką głębokiego współuczestnictwa. Całkowitego zaangażowania i współodczuwania z innymi. Współczucie to wewnętrzna zgoda na uczestnictwo w losie drugiego człowieka. Współuczestnictwo, współczucie, inne słowo, którego byśmy mogli użyć, to jest bliskość. Tak? To papież Franciszek lubi właśnie tego sformułowania używać. Także główną kategorią duszpasterską powinna być bliskość właśnie. Jak pisze święty Maksym Wyznawca, ze współczucia bierze Bóg na siebie cierpienie każdego. W swej miłości w tajemniczy sposób cierpi aż do końca świata tym zgoła cierpieniem, które jest w każdym z nas. Bliskość, czyli bliźni. Od jakiegoś czasu fascynuje się tym polskim słowem bliźni, które oznacza brata, tak? Że to z jednej strony oznacza, że ten bliski brat może mnie zranić. Nawet nieświadomie. No, ranimy siebie, bo jesteśmy ludźmi kruchymi. Ale jednocześnie przez przebaczenie, przez miłosierdzie, przez współczucie ta rana się zabliźnia. To jest właśnie pojęcie, piękne wytłumaczenie pojęcia bliźniego. Także z jednej strony jesteśmy przez krew złączeni. Ta krew właśnie jest jak rana, ale z drugiej strony ta rana jest zabliźniona miłosierdziem, przebaczeniem. Właśnie dlatego ale to oznacza zaangażowanie, oznacza bliskość. Dlatego ta próba wytłumaczenia się tak w Ewangelii, któż jest moim bliźnim. Na większości Bogu Rodzica podtrzymuje Chrystusa. Współczujący kontemplatyw gotowy jest do ofiary. Matka Boża ujawnia się ze swym zamiarem i odważnie wstawia się do Syna, stawiając się na próbę wiary. Czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Matka Boga podejmuje działanie, przekazując polecenie sługom, by ci uczynili wszystko, czego żąda Chrystus. Podobnie odważnie postępuje inna Maria z Betanii, która namaszczając stopy Jezusa przyspiesza Jego godzinę. Nieprzypadkowo Kościół to kobieta, eklezja. Tutaj niestety słaba jakość zdjęcia, to jest hodegetria Mateusza Siodonia, o którym już tutaj wspominałem. Aczkolwiek tutaj malował tą ikonę klasycznie, z podkładem. To jest Matka Boża Częstochowska. Ikona, jak wiemy, w Kościele Prawosławnym Matka Boża Częstochowska jest czczona, ma swoje też święto osobne. To jest też Mateusz VII, Matka Boża Kazańska, która też właśnie, gdzie Chrystus jest stojący, ale też się wpisuje właśnie do tego typu, wpisuje w ten typ ikony chodebiatry wskazującą próbę. W tym typie też jest, do tego typu należy też Matka Boża nieustającej pomocy. Tak? Ikona grecka, tak zwana pasyjna, gdzie Chrystus patrzy na krzyż. Wcielony Chrystus, a który wpatruje się w krzyż. Tak? No jest to droga Kościoła, tak? Który przez krzyż może wejść do chwały zmartwychwstania. Tylko może Smoleńska. Tutaj wprawdzie nie ikona, ale też przedstawienie romańskie, a sztuka romańska jest, można powiedzieć, wierna tej ikonografii klasycznej, jeśli chodzi o ikonę, mozaikę, czy fresk, czy ikonę, ale także i płaskorzeźby, chociaż te płaskorzeźby praktycznie tylko na zachodzie występują, to mamy akurat tympanon fundacyjny z kościoła w Strzelnie. Kościoła Świętej Trójcy, Matka Boża, właśnie tutaj chodegetria. Matka Boża z Salus Populi Romani, o której mówiłem w pierwszej części, która też jest właśnie tą chodegetrią. I przechodzimy do trzeciego typu. Eleuza, po grecku umilenie, po rosyjsku, po polsku byśmy przetłumaczyli. Nie da się przetłumaczyć tak dosłownie, ale to przez różne słowa. Czułość, miłosierdzie, Matka Boża czułości, gdzie jest ukazana, gdzie policzki właśnie stykają się Maryi i Jezusa. Można by powiedzieć, że to jest typ ikony, który wskazuje na Kościół zjednoczony już. Kościół zjednoczony mocą Eucharystii, czyli Kościół, który wchodzi w najgłębszą komunię. Tak? Nie tylko Kościół, który jest w drodze, który oczekuje Chrystusa, tak jak w ikonie Matki Bożej Znaku, który nie tylko się wstawia, który nie tylko właśnie naucza, ale który trwa w zjednoczeniu w komunii. Kościół jako komunia, tak? Tutaj właśnie ten typ ikony maryjnej wskazuje na komunię. W tym schemacie ikonograficznym rozpoznajemy obraz Kościoła jako komunii. Ikona ujawnia intymną relację przytulonych do siebie, dotykających się policzkami Bogu Rodzice i jej Syna. Maryja pochyla się ku Synowi, a On obejmuje ją ręką za szyję. To doskonała ikona jedności Trójcy i misterium Eucharystii. W tej wzruszającej kompozycji zamknięta jest głęboka idea teologiczna. Bogorodica tuląca Syna jest symbolem duszy człowieka i Kościoła, znajdujących się w głębokiej zażyłości z Trójcą Świętą. To mistyczny wymiar Kościoła. Jedna z ikon tej kompozycji wyróżnia się charakterystycznym gestem Dzieciątka Jezus, które dotyka rączką oblicza Boga Rodzicy. W tym maleńkim szczególe kryje się nieogarniona otchłań czułości i zaufania. Odmianą ikony Eleuza jest igranie. Nie wiem, czy znajdzie się tutaj, czy... O, tutaj. Tutaj mamy. Igranie, czyli zabawa. Ikonografia jest bardzo zbliżona z tą różnicą, że Dzieciątko przedstawione jest w pozie bardziej swobodnej, by było zajęte zabawą. Kościół sam zaproszony jest przez Ducha Świętego do ufnej, mistycznej zabawy z Bogiem. Widzisz, gdybyś umiał bawić się z Bogiem, byłoby to największe osiągnięcie ludzkości. Wszyscy traktują Boga tak bardzo poważnie, że czynią Go śmiertelnie nudnym. Baw się z Bogiem, Synu. Bóg jest najlepszym towarzyszem z zabaw. Jak pisał jeden ze świętych. Inną odmianą tej ikonografii jest karmicielka.
Zobaczymy, czy
mam tutaj... Wydawało mi się, że wrzucałem, ale... I ten typ karmicielki bardzo popularny był we Włoszech, w Italii, gdzie Matka Boża no właśnie dosłownie karmi Pana Jezusa, ma odsłoniętą pierś i karmi Chrystusa. Jako Matka karmi Syna, tak Kościół w liturgii eucharystycznej karmi czystym mlekiem wcielonego Słowa, narodzonych z Ducha, aby jako przebóstwieni osiągnęli pełnię życia w Trójcy. Jest to przepiękna ikona Kościoła, który zjednoczony wokół świętej Eucharystii otwiera się na życie w jedności Trójcy. Ikona Eleuza, umilienie, czułości, ukazuje nam Kościół jako dom całkowitego zaangażowania i obdarowania, w którym karmimy się wiecznością. Eucharystia to sakramentalna ikona Trójcy. Ojciec swoim Synu prowadzony Duchem to objawienie, epifania. Istnienie i dawanie stają się tożsame. Boska liturgia to pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa ku życiu, ale odsłania całą Trójcę. Jak pisał Hans Urs von Balthasar, czyż nie jest to prawzór najpiękniejszego umierania pośrodku życia wiecznego? Czy ta ostateczna wola niebycia dla siebie nie jest warunkiem najszczęśliwszego życia? A metropolita moskiewski Filaret dopowiada: Ojciec jest miłością, która krzyżuje. Syn jest miłością ukrzyżowaną, Duch Święty jest niezwyciężoną mocą krzyża. Liturgia zaprasza nas do odpowiedzi. Aby człowiek mógł dojść do prawdziwej relacji z Bogiem, Trójca ukazała mu sposób w poruszeniu miłości Ducha Świętego, w której Ojciec i Syn wychodzą z siebie samych i spotykają się ostatecznie w miłości, jak pisała mistyczka Adrian von Speyer. I to właśnie to wychodzenie, to bycie... Istnienie jako bycie dla w tej ikonie czułości widać. Tak, z jednej strony jest to taka zwyczajna ludzka, matczyna czułość, ale która jest właśnie też obrazem Kościoła. Tutaj mamy ikonę grecką, ikonę gruzińską, też podpisana literami gruzińskimi. To jest Matka Boża, też Eleuza, umilienie różańcowa z klasztoru mniszek dominikańskich w Radoniach pod Warszawą. Malowała siostra Angirian, pustelnica z klasztoru karmelitanek ze Szczecina. Tu mam Matkę Bożą Eleuzą, to maluje taka pani Irina Boudina, Rosjanka, która przez wiele lat mieszkała w Polsce. Są jej ikony. To jest ikona pani Izy Murza, Matka Boża Pięknej Miłości. Też właśnie Eleuza, umilienie. To jest ikona Hani Dobrowskiej, Certys, ze Szkoły Ikon w Warszawie. Też taka jeszcze to ikona, oprócz tej Matki Bożej jeszcze z patronami, święty Krzysztof i jeszcze jakaś tam święta Nino, czyli główna patronka Gruzji. Współczesna odmiana Matki Bożej Włodzimierskiej, tutaj oryginalna, to też jest umilenie. Też inna włodzimierska rublowa. To jest Matka Boża Ojca Kruga, taki rosyjski mnich na emigracji we Francji. Bardzo charakterystyczne są też te jego ikony, bardziej takie trochę uproszczone, trochę ślad współczesnego malarstwa. O, tu była ta matka, nie, to mi się wydawało, ta matka Boża karmiąca. Peleuza ukazuje nam doskonałą jedność eucharystyczną, która stanowi pierwszą, najbardziej istotną zasadę jedności Kościoła. Drogą do przełamania podziału chrześcijaństwa może być wyłącznie wzajemne obdarowanie i pokorna służba. Jan Paweł II nazywał siebie sługą komunii, liturgii i oskojnonia. Jakby najgłębsze zrozumienie tego, kim jest człowiek, który uczestniczy w liturgii, tak? Nie tylko być, znać się na liturgii, w tym sensie zewnętrznym, ale być liturgiem, czyli tym, który właśnie wchodzi w ten dar, dar komunii. Podobnie jak Chrystus jest Kościołem, aż po oddanie swojego życia, tak Kościół jest wierny swemu Zbawicielowi. Istnieje paskalna odmiana ikony umilienia pod nazwą Nie płacz po mnie, Matko. Niestety nie mam tego, ale tutaj jego przedstawienia, no, chociaż może teraz mam chyba pas inny. O, tu jest właśnie ta. To jest współczesna ikona związana z Wielkim Piątkiem, z Wielką Sobotą, ale która właśnie też wyrasta z tego typu eleuzy miłosierdzia. Ikonograficzny schemat tego typu przedstawień jest podobny do klasycznej ikony typu eleuza, tyle że Boga Rodzica tuli do siebie nie dzieciątko, ale Jezusa zdjętego z krzyża. Jest to obraz doskonałego współodczuwania matki z synem, nie tylko w bólu, ale przede wszystkim w ufności. Maryja przechowała w dzień sobotni wiarę Kościoła, a ikona niesie w sobie ukrytą, milczącą nadzieję spotkania ze zmartwychwstałym, który mówi do Maryi: Nie rozpaczaj po mnie, Matko, widząc mnie w grobie. W łonie swym bez nasienia poczęłaś syna. Wstanę i będę wychwalony i wstąpię do nieba, jako Bóg wiarą i miłością Ciebie wywyższając, mówi wschodnia liturgia Wielkiej Soboty. Jezus złożony do grobu stępuje do łona ziemi, otchłani ludzkiej ciemności, aby narodzić się do nowego życia. Półzamknięte oczy Zbawiciela wskazują, że to umarłe ciało jest ziarnem, które wyda owoc życia wiecznego. Maryja towarzyszy synowi do końca, oddając go na łono Boga, aby z powrotem otrzymać go jako panującego na wieki. Ikona jest zwierciadłem, które odbija mistyczne zaślepiny Kościoła z Chrystusem, rozpoczęte tajemnicą wcielenia, a przez Paschę potwierdzoną na całą wieczność. Jak pisał w VI wieku syryjski pisarz Jan Starugi. Jakiż małżonek umarł kiedykolwiek za swą żonę? I jakaż żona wybrała sobie kiedykolwiek za męża ukrzyżowanego? Pan zaślubił Kościół, zapewnił mu posag przez swoją krew i ukuł pierścień z gwoździ swego ukrzyżowania. No właśnie, ikona eleuza, czułości, ale tu nie chodzi tylko o taką sentymentalną czułość, ale chodzi o to najgłębsze zjednoczenie z Chrystusem wcielonym, Chrystusie paschalnym, Chrystusie zmartwychwstałym. Ta bliskość, komunia Kościoła, tak, który z jednej strony jest w drodze, który wskazuje na Chrystusa, który tęskni za Nim, a jednocześnie nie mógłby być w drodze i nie mógłby wskazywać na Chrystusa, gdyby no właśnie nie był kontemplacyjny, nie trwał na Eucharystii, gdzie mimo naszej słabości, grzeszności jesteśmy zaproszeni do tak niesamowitej zażyłości, że chociaż jesteśmy ludźmi słabymi, w Eucharystii wchodzimy w największe tajemnice życia Trójcy Świętej. To, co się dzieje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, chociaż tego nie rozumiemy, nie czujemy, przez Eucharystię w nas się wydarza, w nas się dzieje. I to tyle na dziś z mojej strony, chyba że